Słuchaj nas na weszło.fm.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pragnę wszystkich Państwa uspokoić, wszystkich słuchaczy Weszło FM na całym świecie. To nie jest wyścig pokoju, ale sygnał klasyczny, sygnał bardzo charakterystyczny. W związku z tym postanowiliśmy sobie go wykorzystać, aby podkręcić kolarską atmosferę, atmosferę kolarskiego święta, jakim niewątpliwie jest Tour de Pologne. 77. edycja ruszyła wczoraj. Dziś drugi etap, szybki raport, 22,5 kilometra do mety. Meta jest zlokalizowana w Zabrzu, przy arenie Zabrze. Kolarze gonią, w zasadzie peleton goni ucieczkę, która ma w tej chwili 42 sekundy przewagi. W pewnym momencie ta ucieczka miała już 6 minut przewagi. Wszystko pod kontrolą. Za mniej więcej 4 kilometry peleton wjedzie na 6-kilometrową rundę w Zabrzu i zacznie się już takie bardzo, bardzo konkretne ściganie. Dzisiaj najkrótszy etap z całego Tour de Pologne, etap mierzący 155 kilometrów. Start nastąpił w Opolu, a meta, tak jak wspomniałem, w Zabrzu. Jutro i pojutrze i popojutrze tak naprawdę już góry, pagóry, więc będzie to już ściganie o faktyczną klasyfikację generalną. Tymczasem tutaj aluzja do wyścigu pokoju nie bezpodstawna, bo wczoraj na mecie widzieliśmy istny Armagedon. Fatalna w skutkach kraksa, w której no, ucierpiało kilku kolarzy, którzy niestety nie jadą. Fabio Jakobsen, któremu przyznano pierwszeństwo i zwycięstwo w tym etapie, w stanie ciężkim znajduje się w szpitalu. Dylan Groenewegen został zdyskwalifikowany. Kilku innych kolarzy też mocno poturbowanych. Sędzia pan Lewandowski również bardzo poturbowany, ale na szczęście jego zdrowie się poprawiło, wstrząśnienie mózgu, i już po jakimś czasie odzyskał przytomność i dochodzi do zdrowia. Nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Drodzy Państwo, co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy czwartek, czwarteczek, czwartunio. Jak wiadomo, że czwartek to mały piątek, a piątek to weekendu początek. W związku z tym weekendowo chciałbym już zaprosić na antenę Piotra Klina. To jest kolarz amator, ale bardzo zaawansowany w swojej wiedzy. Samozwańczy profesor kolarstwa, a tak naprawdę naukowiec zajmujący się właśnie różnego rodzaju aerodynamicznymi kwestiami uprawiania kolarstwa. Wicemistrz świata amatorów w jeździe na czas. Rekordzista w godzinnej jeździe. Rekordzista świata amatorów. No i co, Piotrze, witam cię na antenie.
Witam, witam, ale to nie jest też, od razu w dodatku poprawiam, nie samozwańczy profesor, ale pseudoprofesor to jest jeszcze, żeby nie było.
Aha, pseudoprofesor, to jest tutaj takie sprostowanie dla kumatych, to dla wszystkich, którzy nie wiedzą, Piotr prowadzi własny podcast, taki podcast quasi naukowy, przybliżający właśnie kwestie głównie jazdy na czas, śmiertelnikom zwykłym, którzy nie do końca wiedzą, o co w tym chodzi, ale niekoniecznie właśnie językiem takim typowo naukowym. Często są też tematy, które są zgoła odległe od jazdy na czas. Drodzy Państwo, ucieczka dwuosobowa, w tej chwili 24 sekundy, więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy zostanie wchłonięta przez peleton. W ucieczce Maciej Paterski, można powiedzieć bohater tych dwóch dni, i Julius Vanderberg, który no tutaj współpracują panowie bardzo dzielnie, ta ucieczka wiele kilometrów. No i kolejne zmiany, teraz Holender pokazał łokciem Maćkowi, że trzeba cisnąć. Już tak mniej więcej 300-400 metrów za ucieczką widać peleton. No i tak naprawdę ucieczka swoją misję wypełniła, była na ustach całego kolarskiego świata przez te kilka godzin wyścigu. To chyba taka strategia i to chyba mogliśmy się spodziewać, że tak będzie, bo tak wyglądają etapy sprinterskie, prawda, że zazwyczaj są harcownicy, są ucieczki, a peleton zazwyczaj kontroluje sytuację, w pewnym momencie dojeżdża i potem rozgrywa wyścig na, wśród sprinterów.
O, przyzwolę się. No tak, to jest zabawa, że powiedziałeś tutaj, że wycie prawie, że tam się przejeżdżyło i że wycieczka z przodu. No i to taka trochę rzeczywiście jest wycieczka, bo przez większość tego etapu chodzi o to, żeby gonić, ale tak, żeby nie dogonić tej ucieczki, bo wiadomo, jeżeli Breton dogoniłby tą ucieczkę troszeczkę za wcześnie, to znowu by zaczęły się szarpać, zaczęłyby się kolejne ucieczki, kolejne odjazdy, więc cały tutaj zamysł był tego, żeby złapać uciekinierów już na tych rundach, gdzie jest technicznie, gdzie każdy upadek mógłby zwolnić ten peleton, tak jak wczoraj widzieliśmy zresztą. Ta techniczna trasa dzisiaj też podobno, z tego co słyszałem z opisu, bo jakoś na środku często nie bywam, trasa jest techniczna, czyli znaczy, że pewnie będzie dużo zakrętów i może być tam trochę niebezpiecznie. Ale chodziło właśnie o to, żeby dojechać tą ucieczkę na tych rundach. No i teraz już nawet jakaś kraksa w peletonie nie powoduje tego, że gonimy kogoś, że ktoś tam może odjechać, bo to jest no, praktycznie ostatnia szansa dla sprinterów, których po wczorajszym dniu jest o kilku mniej. No bo jeszcze już wjeżdżamy w poważne góry, więc te ekipy sprinterskie na pewno mocno pracują. Tutaj mieliśmy też dzisiaj, można powiedzieć, kazus Kloze bądź też Podolskiego, bo mieliśmy Polaka w barwach niemieckich, czyli Maćka Bodnara w niemieckim teamie Boya Hansgrohe, który gonił tego Maćka Patryckiego i zaraz go właśnie dogoni, bo oczywiście jego pracą jest tutaj złapanie uciekinierów, żeby Pascal Ackermann, czyli topowy sprinter, mógł zaatakować dzisiaj na wygraną etapową.
No właśnie, świetna robota Macieja Bodnara przez cały etap. Zresztą wczoraj też go widzieliśmy praktycznie przez cały etap goniącego, narzucającego tempo, kontrolującego. Jak trzeba było zmniejszyć o minutę czy dwie stratę peletonu, to po prostu Maciek podkręcał troszeczkę tempo, podkręcał waty i momentalnie ta strata się niwelowała. Zawodnicy już są na rundzie, tak jak mówiłem, 6 kilometrów mniej więcej runda, ucieczka już praktycznie zniwelowana. Cóż, no to tak naprawdę w tym momencie kończy się rola uciekinierów. W tym momencie tu oczywiście chodzi o ekspozycję logotypów na koszulkach. Chodzi o to, by jak najwięcej mówić o tych kolarzach, bo to jest zawsze też pretekst do tego. Wczoraj tempo imponujące na finiszu, zresztą mówi się o tym finiszu pod spodkiem jako o świątyni sprintu. No i myślę, że pytanie, czy dzisiaj sprinterzy wytrzymają presję, bo jakby nie było wczorajsze wydarzenia, to naprawdę bardzo, bardzo duże obciążenie psychiczne na pewno dla sprinterów. Jesteśmy. Tutaj trochę zamieszania.
Mamy jakieś tutaj w tle, słyszymy.
Tak. Jakieś. To może teraz.
Może. Halo, Datku, bo tak słyszę tutaj, nie wiem, czy ty nie słyszysz?
Ja cię słyszę też jakieś tło. Dobrze, to
już. Aha, to nie u mnie. Zdaje się, to nie u mnie.
Wracamy do komentowania. Już ucieczka, ten odjazd wchłonięty. Na początku zawodnicy Lotto Soudal rozprowadzają za nimi Jumbo Wisła, nie Dumbo oczywiście. Mamy też kolarzy Bora Hansgrohe. Także już się zaczyna praca kolarzy, którzy będą pracowali na swoich sprinterów. Jak wygląda taka strategia na tych ostatnich kilometrach? Jak wygląda to rozprowadzanie, Piotrze?
Tutaj wiesz, tutaj chodzi o to, że każdy, to też troszeczkę może w nawiązaniu do tego wczorajszego wypadku, gdzie było parę głosów o tym, że dobrze jakby było szerzej, jakby była ta ulica szersza, to by nie było problemu. No tak naprawdę.
Tak naprawdę jakby była szersza, to by szli szerszą ławą, więc tutaj chyba nie była kwestia szerokości, tylko kwestia faulu zastosowanego, bo jeden z kolarzy, ten Grünhagen, po prostu pojechał bardzo mocno w prawo i zepchnął Jakobsena na bandy. Ja myślę, że tutaj tak naprawdę większym problemem raz, że faul, dwa, że chyba konstrukcja tych ogrodzeń, które są przed metą, nie do końca jest logiczna, no bo jeśli zawodnik uderzający z impetem w te ogrodzenia jest w stanie się wbić pomiędzy te segmenty, no to tak, wszystko się rozpryskuje, lecą jakieś części i tak jak się mówi w narciarstwie często, że to nie prędkość robi krzywdę, tylko robi krzywdę
wytracanie.
Gwałtowne jej wytracenie. Także tu jest kwestia tak naprawdę stworzenia warunków takich, aby zawodnicy nie musieli martwić się, czy o coś zahaczą, czy w coś nie uderzą.
Jeżeli chodzi o to, bo tak troszeczkę musieliśmy wrócić do tej taktyki drużyn, które się rozprowadzają, no to warto wspomnieć, że kolarstwo to jest najbardziej z drużynowych sportów indywidualnych albo najbardziej indywidualny z drużynowych. No tutaj tak jak mieliśmy sytuację z Maćkiem Brunarem, gdzie mówiliśmy, że odgoni ucieczkę. No to teraz wyobraźmy sobie, że jeżeli drużyna Bora Hansgrohe ma sprintera, to teraz większość pozostali kolarzy, którzy jeszcze mają więcej trochę sił niż Maciek na ten moment, no może oprócz takich liderów górali, będą jechać przodem, rozprowadzać swoich sprinterów, bo przy tych prędkościach, przy których oni będą jechać na finiszu, około 85-90% oporu, jaki stawia nam, jaki jest nam stawiany, to jest opór powietrza. Tak więc cała ta taktyka polega na tym, żeby tworzyć tak zwane pociągi, czyli każda z drużyn, czy to, no teraz ciężko powiedzieć, bo nie wiem, czy Lotto ma jakiegoś innego sprintera niż Dylan, czy Kenny Quickstep ma innego sprintera niż Fabio Jakobsen, ale teraz w tych drużynach na przykład będą ci drudzy, ci głównie rozprowadzający, staną się głównymi sprinterami i tu chodzi o to, żeby troszeczkę może tak jak w kolacji torowym porównać to można do sprintu drużynowego, czyli jedzie pierwszy, rozkręca prędkość, schodzi, jedzie drugi, jeszcze napędza i ten trzeci po prostu jest tam, żeby to zafiniszować. I podobnie jest w kolacji szosowym, no tylko mamy tam 150 zawodników, około 20 teamów i większość z tych teamów pewnie na 20, 12, 13 chce mieć pociąg i chce być z przodu. No i chce rozprowadzić swojego sprintera, no a wiadomo jak to jest, no z przodu może być tylko jeden, więc zaczyna się to około 5, 10 czy tam 10, 8 kilometrów przed metą zaczyna się to prawdziwe rozprowadzanie tych pociągów, będziemy mogli widzieć, te koszulki będą się układały w takie długie linie, no i oni będą się powoli wykruszać, bo zawodnicy, którzy naciągają ten pociąg, muszą kręcić pewnie około 650-700 bar, no i tego się nie da długo przeciągać, ale chodzi o to, żeby wyprowadzić na dobrą pozycję swojego sprintera i potem wypuścić go jak z katapulty na ostatnie 200 metrów. Oprócz tego są też tacy wolni strzelcy, jak z tego znany jest Peter Sagan, czy też kiedyś był znany Robbie McEwen, czy Cavendish. Nie potrzebowali tak świetnych pociągów, tych swoich drużyn, tylko potrafili znaleźć najlepsze koło. Czyli jeżeli twoja drużyna, powiedzmy, jest nastawiona na góry i na klasyfikację generalną, ty jesteś wysłany jako sprinter i musisz coś sam wywalczyć, to po prostu czepiasz się za takie koło. Czyli ty siadasz teraz na koło tego sprintera, który ma swój pociąg i on się staje twoim rozprowadzającym. No i tego też trochę tego widzieliśmy wczoraj, gdzie Fabio Jakobsen wychodził zza koła Dylana Groenewegena, ale Dylan po prostu zaczął go domykać, czyli zaczął zmieniać to jazdy, co jest niedozwolone. I tutaj wracając do kolarstwa torowego, no to podobna sytuacja przy sprintach, gdzie sprinterzy nie mogą wychodzić z linii, tak? Jeżeli jest sprinter, który musi jechać pod linią czerwoną i drugi, który musi jechać nad linią czerwoną, mają swoje takie jakby korytarze. No i tak samo obowiązuje to tutaj. No, nie robiłbym też z Groenewegena jakiegoś może bandyty, mówiąc o wczorajszych zawodach, bo to ja to zawsze mam takie sformułowanie ptasi brain, czyli ptasi móżdżek odpala się każdemu na zawodach, bo to jest sprinterzy, to jest, jeżeli popuszczasz korby, jeżeli chwilę się zastanowisz, to znaczy, że to nie jest twoja działka. Tak samo nawet jak ja jeżdżę na czas, czasami robię jakieś takie rzeczy, szczególnie w Anglii przy otwartym ruchu, że potem się zastanawiam 10 minut później po finiszu, co robiłem, ale w tym momencie, kiedy to robisz, to no po prostu widział, że może mu tam myślał, że ten Jakobsen nie jest tak blisko i chciał tak po cichu domknąć tą tą drogę, to przejście, ten korytarz, żeby po prostu wygrać, no najwyżej zostać zdyskwalifikowany na koniec, być pchnięty na koniec grupy. Oczywiście nie chciał tutaj spowodować tego, żeby Jakobsen spadł i tam się poważnie połamał. Nawet był taki moment, było widać, że on nachylił się do niego łokciem, no i czy łokciem, barkiem. Dla kogoś, kto nie jest, nie bierze udziału w takich sprintach, może się wydawać, że go specjalnie jeszcze chciał zepchnąć, ale tu chodziło bardziej o to, że mógł zobaczyć kątem oka i sam oczekiwał tego, że Jakobsen się na nim oprze. Czyli to była taka akcja-reakcja. Tutaj wyszło, że Jakobsen wyszedł troszeczkę z tyłu, dostał tego łokcia, który go tak nim zafalował, no i niestety, no i poleciał w te bandy, które, tak jak mówiłeś, no raczej nie powinny się rozpiąć. No.
Jesteśmy na 10 kilometrów przed metą. Jumbo-Visma w tej chwili na prowadzeniu, za nimi kilku kolarzy Ineos.
Oj, Darku, nie mogę ci tego wybaczyć, bo tutaj na prowadzeniu, przynajmniej jak ja patrzę, to jest nasze ulubione prawie Manuela Fundacion, czyli Scott Mitchell. To one mają podobne rzeczywiście stroje, ciągną teraz po prawej stronie. No i widzimy to formowanie się właśnie tych teamów, czyli mamy Scotta Mitcheltona po prawej stronie, tutaj mamy reprezentacja Polski też będzie wyprowadzała jednego ze sprinterów, mamy trzech naszych zawodników, mamy team Trek, mamy do nich to dosłownie pięciu i chyba team UAE po lewej stronie, czyli już widzimy powoli, że to nie jest przypadkowo, że te koszulki układają się w takie linie, w pociągi, no i tak jak no, pociągi, tylko że ten pociąg jest taki trochę szalony, bo ma same lokomotywy, a na z tyłu największa lokomotywa, czyli ten sprinter.
Tak, kolarze jadą praktycznie firmami, koszulkami swoich grup, jeden za drugim. Faktycznie wygląda to troszeczkę jak pociągi. Z przodu na szczęście widzimy naszych zawodników, reprezentację Polski, której najmocniej kibicujemy. Przypomnę jej skład: Adrian Banaszek, Alan Banaszek, Paweł Bernas, Piotr Brożyna, Przemysław Kasperkiewicz, Maciej Paterski i Patryk Stosz. Maciek Paterski raczej tu się w tej rozgrywce finiszowej nie liczy, no bo on uciekał oczywiście, ale pozostali kolarze będą pracować, aby znaleźć się jak najwyżej. Wczoraj bardzo ładnym finiszem popisał się Szymon Sajnok, przypomnijmy, mistrz świata w torowym Omnium sprzed 2 lat, a w zeszłym roku pojawił się w profesjonalnym peletonie. Świetnie jeździł właśnie na odcinkach, na tych etapach sprinterskich podczas Vuelta Espania, finiszował na 3. miejscu w tym królewskim etapie z metą w Madrycie. Także też nie ukrywam, że wielkie, wielkie nadzieje mamy, jeśli chodzi o Szymona Sajnoka. Przypomnijmy, to jest polska grupa CCC. No i teraz praca. 8 kilometrów do mety. Tutaj co chwila jakieś zwężenia. Faktycznie wydaje się, że trudna ta trasa, bo dużo zakrętów, dużo zwężeń, dużo odcinków też takich, kiedy trzeba dobrze się ustawić, aby pokonać go z odpowiedniej strony, aby nie zostać zamkniętym przez przyhamowujących zawodników. Tutaj oczywiście ekipy jeżdżą na rekonesanse często tych rund, tak aby dokładnie sprawdzić, jak się ustawiać, jak jechać, by właśnie nie zostać zamkniętym przez inną grupę, aby nie popełnić jakiegoś takiego błędu, jakby to nazwać, topograficznego. Mamy z przodu kolarzy Ineosu, oni są zawsze bardzo mocni. Przypomnijmy, to jest ta grupa, w której jeździ mistrz świata Michał Kwiatkowski, ale on nie został wystawiony niestety na Tour de Pologne. Za to z numerem 5 jedzie jeden z najlepszych pomocników w zawodowym peletonie, Michał Gołaś, który no, miał podobne zdanie jak ty na temat tego, co się stało wczoraj, że to jest ferwor walki, że tu jednak nie można od razu skazywać, wydawać wyroku śmierci na tego Renę Wengena, bo on, no, to była walka, to było wszystko szło jak najbardziej na poważnie. Teraz mamy próbę ucieczki jednego z naszych zawodników. No, peleton akurat w najszerszym miejscu, tutaj tak mam wrażenie, że wszyscy się oglądają na siebie. Czy ktoś ruszy za tym zawodnikiem?
I tu, tutaj też jest, że to, to z jednej strony jest szeroko, z drugiej strony no widzą, że raczej ten niestety ten, ta ucieczka, pewnie Polak miał nadzieję, że ktoś z nim wyskoczy i wtedy możemy po takiej krętej trasie we trzech o wiele szybciej pokonuje się te zakręty. Trochę dziwnie, że zaatakował chwilę po tej najbardziej krętej części, gdzie właśnie mówiłeś, Darku, że lewo, prawo, barierki, zaatakował na prostej start meta, czy no, na prostej finiszowej. Teraz ma akurat taki dosyć długi kawałek, no i tutaj niestety to będzie wszystko, wszystko jest przeciwko niemu, czyli może uciekać, ale tylko jakaś bardzo, bardzo, bardzo poważna kraksa peletonu mogłaby tutaj. Oczywiście czego nie chcemy, ale to w takich właśnie tych sytuacjach, no Polet musi trochę zwolnić, czy jeżeli będzie zaraz ostry zakręt, on może przez ten zakręt pójść pełnym gazem. No ale to jest, myślę, bardziej tutaj pokazanie no, tej dla kibiców trochę też dla swojej kariery, bo no bo już zaraz właśnie dochodzi, peleton dochodzi, zaraz będzie właśnie ta ucieczka wchłonięta, no i potrwała raptem 800 metrów, ale to 800 metrów, żeby uciekać tak przed peletonem, to naprawdę jest poważny wydatek watowy. No i widać, jak teraz go praktycznie, jak tak można być jak ławica ryb, tak opłynął go peleton i widać, że ten zawodnik spadł gdzieś tam do środka, gdzie opód tego powietrza spada około 70-75% i można tam spokojnie, no tam to może by się taki dobry Masters utrzymał w tym środku peletonu w tym momencie, żeby dojechać. No to nikt nie chce być w środku peletonu zawodowców, nie oszukujmy się. No chyba, że liderzy, chyba, że Carapaz. Tak jak też rozmawialiście chyba o tym wczoraj, Carapaz dojechał w tak zwanym futerale, czyli Team Ineos na razie jest z przodu, bo też bardzo warto wspomnieć, że chodzi o to, żeby dojechać do tej 3-kilometrowej flagi, bo jeżeli jest cała grupa, jest upadek, to łapany jest czas wtedy wszystkich w tym momencie, kiedy był upadek, ale dopiero po 3 kilometrze, czyli ta 3 kilometry ostatnio to jest taka strefa zneutralizowana, więc Team Ineos chce być z przodu, żeby w tak zwany futerał zamknąć Carapaza, czyli otoczony jest swoimi zawodnikami Richard Carapaz, dojadą do tych 3 kilometrów i wtedy już po prostu będzie w tym futerale, tylko będą tam patrzyli, żeby się gdzieś tam nie podwała grupa, żeby na finiszu nie było sekundowych różnic. Więc tak, dlatego widzimy Team Ineos, który, jako ciekawostkę powiem ci, Darku, podczas Tour de France będzie się nazywał Team Ineos Grenadier 4x4, bo firma Ineos wypuszcza samochód i zmienia nazwę specjalnie na Tour de France.
No to ciekawe, bo niedawno promowali czystość oceanów i ekologiczne ruchy, a teraz zachęcają dokładnie do kupna samochodów. Pewien taki paradoks i nie do końca chyba ścisłość logiczna. No ale biznes jest biznes, drodzy państwo, więc tutaj się nie zagłębiajmy w te fakty. No, dziwne te zwężenia są tutaj na tych... Najszerszy moment nagle jest zwężenie, bo tam jest brama.
Tak, ale teraz widzimy pięknie, widać te trzy pociągi, które jadą. Czyli mamy tam zespół Trek i to jest bardzo ciekawa historia. Trek na przodzie jest Quit Simons, czyli mistrz świata juniorów z Yorkshire. I to jest no, naprawdę konisko. Chłopak ma chyba 17 lat, ale jakieś no, ciągnie peleton na zawodach proturowych. Więc widzimy, że to już kolejna historia, gdzie ten wpływ tych mocomierzy i tego treningu kontrolowanego naprawdę może dawać zaskakujące efekty. I oczywiście Trek będzie walczył, żeby tam mistrza świata, który jest w tej koszulce mistrzowskiej w tym roku się nie mógł najeździć, czyli Duńczyka Messa Petersena, żeby jego rozprowadzić, żeby przełamać tą klątwę tęczowej koszulki, na co nie miał tak zbyt wiele okazji w tym sezonie. Ale już widzimy teraz Bahrain Merida, czyli team Cavendisha, też powoli tutaj chcą to naciągać. Będziemy widzieć to formowanie się tych pociągów, tam jest wokół, też próbuje się Israel Startup Nation dojść, Team Ineos, dociągnął Carapaza teraz naprzód i myślę, że Team Ineos będzie powoli teraz popuszczał, bo już jest 2600 do mety, czyli już jest ta strefa zneutralizowana, czyli wszelkie upadki byłby wtedy złapany czas grupy taki sam, więc widzimy teraz Team Ineos z przodu. No chyba, że mają jakiś atak, zastanawiam się, jaki to mogą oni mieć plan. No chyba Carapaza nie chcą za bardzo na
finisz dawać, no bo to...
No raczej nie, a tak jak ryzyko, patrzę...
bo to jest, przypomnijmy, zwycięzca Giro d'Italia z ubiegłego roku, w związku z czym jest to raczej kolarz, który będzie tutaj odgrywał istotną rolę na tych etapach górskich, czyli tych trzech kolejnych, które nas czekają. Dzisiaj oczywiście też była premia górska, podjazd pod Górę Świętej Anny, no ale to tak naprawdę pro forma troszeczkę, aby urozmaicić zawodnikom i widzom ściganie.
1800 metrów i teraz wchodzą w to rondo, no to już jest naprawdę, mieliśmy przejście z 68 na godzinę, musieli zejść na 50 na godzinę. Oczywiście też ktoś tam za mocno dotknie hamulców i może być tragedia, ale widzimy, no zostałem i Ineos cały czas z przodu, no przywieźli tam Johana Denisa, to jest koń, no niesamowity, jeżeli chodzi o jazdy na czas, właśnie takich ludzi się chce mieć z przodu, i on był też zawodnik z przeszłością torową, to są ludzie, których chce się, takich ludzi chce się mieć na przodzie, mamy już tylko 1300 kilometrów do mety, cały czas Ineos z przodu, z tyłu ta ekipa Treka, czyli chcą tego mistrza świata gdzieś wyciągnąć, no i na razie nie wiem, czy tutaj jeszcze zobaczymy pociąg UAE, no według mnie jeszcze to się tak rozejdzie dosyć szeroko, jak wjedziemy już na tą prostą start meta, bo nadal jest trochę zakrętów, nadal Trek robi tą robotę, nadal mistrz świata ma trzech zawodników przed sobą, no i tu jest te 900 metrów i widać Trek naprawdę mocno, czyli trzech pomocników z tyłu Mads Petersen i tam Bora Hansgrohe wyciąga Akermana na pozycję 8, może 9, no i potem już walka o to koło Akermana, żeby ktoś się mógł jeszcze do niego doczepić. 600 metrów, no i nadal.
Pascal Ackermann to oczywiście zawodnik grupy Bora Hansgrohe, a więc Niemiec, na którego pracuje również i Rafał Majka też rozprowadzał go przed chwileczką i wcześniej Maciej Bodnar. Teraz Trek bardzo mocno.
Petersen musi to wykończyć. Chyba Petersen, chyba będzie łamana klątwa ten człowiek w tym sezonie, bo nie widzę, żeby ktoś go dotknął, chociaż no te ostatnie mety się tak strasznie ciągną, a i znowu. Oj, chyba Ackermann jednak. No i będzie fotofinisz. Naprawdę jest bardzo ciężko powiedzieć, bo i ten Petersen jeszcze dostaje, nigdy nie wiem, dlaczego nam dają tą kamerę z przodu, gdzie nie widać w ogóle perspektywy, i Petersen, Ackermann, nikt się nie cieszył, bo widać było, że tylko popatrzyli się na siebie przez tę metę, czyli musimy poczekać dzisiaj na szczęście bez żadnych, musimy poczekać, a nie dlatego, że ktoś się rozbił, tylko musimy chwilę poczekać, bo było tak blisko. Finish,
tak, pokazują i Pedersena, i Ballariniego z Dekanik Quickstep. No, ciekawy jestem. Coraz więcej zbliżeń właśnie na Madsa Pedersena, czyli na mistrza świata. Tak, mamy potwierdzenie, że dzisiejszy etap numer 2 72. Tour de Pologne, zwycięża jadący w tęczowej koszulce Mads Pedersen, Duńczyk. Zawodnik grupy Trek Segafredo. Wielkie, wielkie brawa. Naprawdę pięknie to popracowali, pięknie rozprowadzili go koledzy z drużyny, bo tak naprawdę to jest trochę takie niewdzięczne w kolarstwie, że cały splendor, mistrzostwo świata, medal olimpijski, zwycięstwo w etapie przypada jednemu zawodnikowi, o nim się mówi, a prawda jest taka, że to jest ciężka praca całego zespołu. I to jest najbardziej, jak to się mówi, indywidualny ze sportów drużynowych, najbardziej drużynowy sport ze sportów indywidualnych. Oglądamy jeszcze raz finisz. Największa ulga, jaką sobie można wyobrazić, to jest to, że po prostu było bezpiecznie, że nie było żadnej, no bezpiecznie nie było, bo to oni cały czas pędzili powyżej, podejrzewam się, 70 na godzinę, ale dzisiaj udało się to przeprowadzić bez żadnych kraks, bez żadnych upadków. Więc pytanie, czy troszeczkę głowy ostudzone, czy po prostu dzisiaj na szczęście wszystko udało się tak przeprowadzić, by faktycznie zawodnicy dojechali bezpiecznie do mety. Będziemy czekać teraz na potwierdzenie wyników. Jest godzina 18:30, drodzy państwo. Zagramy sobie melodyjkę w tej chwili i po niej wrócimy na omówienie tego etapu. Przypomnę, że dzisiaj o godzinie 18:55 będziemy przekazywać głos do komentatorów, jako że gramy dzisiaj w piłkę nożną. Mecze Leverkusen, Rangers, Sevilla, AS Roma. To o 18:55, 21:00 dwa mecze. Basel, Frankfurt i Wolverhampton, Olympiakos. Także chwila przerwy, chwila muzyki. Po niej wrócimy na podsumowanie tego etapu.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Proszę państwa, drugi etap za nami. Drugi etap 77. edycji Tour de Pologne. Gratulujemy przede wszystkim Madsowi Pedersenowi, a więc mistrzowi świata w wyścigu ze startu wspólnego, który wygrał dzisiejszy sprinterski etap z metą w Zabrzu. Jeszcze raz Dariusz Urbanowicz i Piotr Klin na antenie Weszło FM. Drodzy Państwo, kilkanaście minut mamy do rozpoczęcia meczu, w związku z czym możemy tutaj kilka słów podsumowania. Ja szybko podam klasyfikację tego etapu. Mats Pedersen przed Pascalem Ackermanem, Davide Ballerini finiszował na trzecim miejscu, a Szymon Sajnok, zawodnik CCC, mistrz świata z toru w konkurencji Omnium, a więc w tym torowym wieloboju, dzisiaj był na siódmym miejscu. Wczoraj również dojechał w czołówce, był piąty, zatem fajnie, że Szymona widać, że dojeżdża w czołówce. No podejrzewam, troszeczkę już zawodnicy z tej ścisłego topu wiedzą, że stać go naprawdę na to, by w końcówce mocno nacisnąć na pedały, aby dojechać gdzieś naprawdę w bardzo mocnym tempie. No będzie musiał troszeczkę się objeździć, przyzwyczaić do tego, jak wyglądają finisze, no i wykazywać się za każdym razem swoistą inteligencją, determinacją, bezkompromisowością, no bo takie cechy sprinterzy muszą mieć. Jak to się dzieje, Piotrze, że średniodystansowcy z toru mają takie predyspozycje do bycia sprinterami właśnie w peletonie zawodowym na szosie?
Polega to pewnie na tym, że sprinterzy torowi, troszeczkę tak jak i sprinterzy w lekkiej atletyce, nie są zaletcy, ale też mają tą moc okrutną. Zresztą sam ostatnio byłeś na test taki, widziałeś, to jest 2,5, 2,7, 2,8 kW, ale to jest moc eksplozywna. Przez ten trening, aby uzyskać właśnie te waty, które im są potrzebne na 10-15 sekund, nie mają tyle czasu, czy też nie mogą tyle spędzać czasu na budowaniu silnika tlenowego, czyli taki Szymon Sajnok, średniodystansowiec w treningach, czyli jeździł Omnium, jakieś dłuższe wyścigi, relatywnie dłuższe wyścigi na torze, potrzeba mieć ten poziom, pewien pułap tlenowy, przemian tlenowych i dopiero od tego można budować sprint i mówimy średniodystansowiec, ale nadal te dystanse średnie na torze to są tak naprawdę dystanse krótkie, więc ci ludzie, którzy nie błyszczą może takim niewiarygodnie sprintem mocnym na torze, nadal muszą mieć ten sprint w nogach, tylko że taki Szymon Sajnok, pamiętaj, on musi przejechać 150, 180, 200 kilometrów i pojechać ostatnie 300 metrów ze średnią 1500-1600 watt. Typowi sprinterzy, tak jak Mateusz Rudek czy Krzysiek Maksem, którego miałeś wczoraj na antenie, oni muszą pojechać 200 metrów na ponad 2 kW, no ale oni nie muszą nakręcić tych 150 przed, więc to się dosyć nie przekłada i na sprinterów, ale też na czasowców, bo warto przecież wspomnieć, że i aktualny mistrz świata w jeździe na czas, który jedzie w Tour de Pologne, Rohan Dennis, i były zwycięzca Tour de France, czyli Geraint Thomas, i teraz jadący w Ineosie Owen Doul, jeden z braci jeźdźców, to także byli zawodnicy torowi, no i teraz no może oprócz tego rodzynka, którym teraz jest góralem Yates, no to też są bardzo dobrzy czasowcy, bardzo dobrzy klasykowcy, bo oni mają dosyć bardzo wysoki poziom VO2 max, czyli tych przemian tlenowych i generowania mocy dzięki tlenowi, a sprinterzy torowi, no to jest ta moc eksplozywna, zresztą widziałeś, jak on prawie wyrywali rowery z korzeniami z podłogi.
Tak, zachęcam do zajrzenia na kanał YouTube'owy Weszło TV, tam reportażyk właśnie z tych badań naszych kolarzy torowców, ekipy trenera Igora Krymskiego z Mateuszem Rudykiem, właśnie Krzysztofem Makselem, Rafałem Sarneckim, Maciejem Bieleckim i Patrykiem Rejkowskim. Jest to grupa sportowa Orlen, więc naprawdę już elita elit. Drodzy Państwo, pojawiła się klasyfikacja generalna po drugim etapie, klasyfikacja generalna Carrefour i uwaga, uwaga, Mats Pedersen jest liderem i to on pojedzie jutro w żółtej koszulce.
Zdjął tą klątwę i nawet nie zobaczymy jutro koszulki mistrza świata w peletonie. Ale no nie tak, że...
Ciekawe, czy problem, może mu nadrukują jakąś tęczę. No bo
to są pierwszeństwa. Zawsze jest tak, że dla mistrza świata, że tak powiem, są koszulki lidera klasyfikacji w danym wyścigu, potem pierwszeństwo ma mistrza świata, mistrza kontynentu i mistrza kraju. Więc dopóki no będzie liderem któryś...
Zobaczymy, jak to będzie, bo tam jest możliwość nadrukowania. Dzisiaj Maciek Paterski też jechał z bardzo dużą flagą narodową na plecach, jako że jest kolarzem reprezentacji naszego kraju, a miał granatową koszulkę. Więc zobaczymy, może wymyślą coś, aby jednak miało na sobie tęczę. Są inne rozwiązania, no bo też czy to rowery są też odpowiednio w odpowiednim malowaniu, tak aby jednak było z daleka widać, że to jest nie kto inny, tylko mistrz świata. Dokończę wątek. Mats Pedersen liderem ze stratą 4 sekund. Pascal Ackermann, a więc Bora Hansgrohe. I uwaga, uwaga, Kamil Małecki również ma 4 sekundy straty. To jest kolarz grupy CCC, polskiej grupy w World Tourze, co też jest nie bez znaczenia. No, mógł się podobać ten etap. Myślę, że odetchnął z wielką ulgą dyrektor, organizator główny tych zawodów, a więc Czesław Lang, bo raz, że bezpiecznie, dwa, że wygrywa mistrz świata, więc troszeczkę zamieszania takiego pozytywnego będzie wokół tego wyścigu. Drodzy Państwo, zerkam, jak wygląda jutrzejszy etap. I będzie to no, bardzo długi etap, najdłuższy tak naprawdę z całego wyścigu. Etap numer 3 ze startem w Wadowicach z metą w Bielsku Białej. W Wadowicach peleton się pojawi, wiadomo, jest to miasto urodzenia Jana Pawła II, więc w tym roku obchodzimy stulecie urodzin papieża Polaka. I no, jest to pewien hołd dla Karola Wojtyły, dla Jana Pawła II i właśnie z tego względu właśnie w Wadowicach następuje start. Potem poprowadzi trasa w stronę właśnie województwa śląskiego i pierwsze poważne góry. Uwaga, uwaga, na trasie znajdują się 3 górskie premie PZU drugiej kategorii, a więc Wielka Puszcza, oraz po 2 górskie premie PZU pierwszej kategorii. Kocierz i Przełęcz Przegibek. To są już znane kibicom Tour de Pologne z poprzednich sezonów Przełęcze. A także będą 2 lotne premie, Lotto w Wilkowicach i Łodygowicach. Przed finiszem peleton pokona 3 rundy w Bielsku Białej. Partneruje temu etapowi województwo śląskie. Patrzę, jak to będzie wyglądało. Meta zaplanowana jest mniej więcej na godzinę 16:30, a ja zapraszam Państwa również jutro na taki dzień z Tour de Pologne, ale będzie to takie typowe podsumowanie. Zapraszam od godziny 19:00, będzie to godzinka rozmów o kolarstwie od 19 do 20, a potem studio Ligi Mistrzów. Tak to będzie wyglądało dzisiaj. Z kolei przeniesiemy się już za chwil kilka na 2 mecze równolegle rozgrywane, jeśli chodzi o Ligę Europy. Sevilla-Roma, to będzie mecz skomentowany przez Kamila Kanie, a drugie widowisko, którego się możemy spodziewać na antenie Weszło FM, a więc Bayern Leverkusen i Rangers. I to będzie mecz, który skomentuje Adam Kotleszka. To już za kilka chwil się tam przeniesiemy, drodzy Państwo. A ja tymczasem się pożegnam. Bardzo dziękuję. Piotr Klin dzisiaj uraczył Państwa swoją fachową wiedzą. Dziękujemy Ci bardzo, Piotrze. I co, może zaprosimy na podnominał cast, twój podcast. Dokładnie. Kolarski, około kolarski, przede wszystkim jazda na czas, ale nie tylko.
No nie, było i też o mocomierzach i ty też, Darku, byłeś, więc zapraszamy ktoś Darka posłuchać. Tam bardzo dużo ciekawych rzeczy.
Dużo ciekawych. Podnominał cast do wyszukania praktycznie na każdej platformie w social mediach i na każdej platformie podcastowej. Dziękuję ci bardzo, Piotr. Do usłyszenia. Mam nadzieję, jeszcze gdzieś się połączymy. Na antenie Weszło FM, ja się nazywam Dariusz Urbanowicz, audycję zrealizował Maciej Złoch. Chwila muzyki, piosenka i o godzinie mniej więcej minutkę przed meczem połączymy się z Kamilem Kanią, który wprowadzi Państwa w atmosferę wielkiego futbolu. Pa!
Słuchaj nas na weszło.fm.